puls ziemi. Kraj za rogatkami. Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Na początek rozmowa z przedstawicielem coraz rzadziej spotykanego zawodu.
To już z młodzieńczych lat jakieś takie tkwi. Pierwsze malarstwo, malowanie takie i w końcu już tak po szkole podstawowej to zacząłem już kleić różne figurki właśnie. Tak, takie było, na wsi były, gliny były dostępne, to się kleiło właśnie i zostałem garncarzem.
Potem będzie o rzeczy, która na pierwszy rzut oka może wydawać się niemożliwa. Rybacy chcą zakazu połowów.
Na moje oko te dorsze to wyglądają jakby, jak to się mówi, z tydzień nie jadły. Dorsz jest chudy, cienki, wymiar dorsza 38, a na pół kilo nie przekracza.
I chodzi właśnie o to, aby chronić dorsza. Sprawdzimy też, na co można dostać pieniądze w ramach programu modernizacji gospodarstw rolnych.
Na modernizację, budowę, nadbudowę, rozbudowę budynków inwentarskich, czyli chlewni, wraz z zakupem wyposażenia, które bezpośrednio będzie dotyczyło tych budynków inwentarskich.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Wszystkie sprawy wpływ mogę mieć, mimo wszystko wciąż dobre sny otulają mnie. Zasypiam, wiedząc, że szczęśliwa zbudzę się.
Puls Ziemi rozpoczynamy od rozmowy z Pawłem Selą z Gowidlina, który jest garncarzem. Zawód, jak sam przyznaje, zaczyna powoli zanikać, ale on się nie poddaje i cały czas sprzedaje swoje produkty. Ja z panem Pawłem rozmawiałem na jednym z festynów, podczas których prezentował swoje umiejętności.
Zajmuję się garncarstwem już ponad 30 lat. metodą tradycyjną na kole garcarskim gliny nasze naturalne.
Skąd ten zawód u pana? Dlaczego się pan zaczął tym zajmować?
To już z młodzieńczych lat jakieś takie tkwi. Pierw malowanie takie i w końcu już tak po szkole podstawowej to zacząłem już kleić różne figurki właśnie. Tak takie było, na wsi były, gliny były dostępne, to się kleiło właśnie i zostałem garcarzem.
Tutaj na festynie widać olbrzymie zainteresowanie pana stoiskiem. Możliwość ulepienia, prawda, swojego własnego garnuszka ewidentnie przyciąga ludzi. A czy przyciąga też już do tego zawodu, tak faktycznie? Czy to już można powiedzieć taki wymierający fach?
To jest raczej fach wymierający, bo to jest tylko jest takie zainteresowanie jest hobbystyczne, tak? Ktoś chce zrobić, ale już jako produkcja to zaginie raczej.
Już takie pojedyncze punkty, prawda, na mapie Pomorza?
A tam to jest już bardziej taka jako turystyka, ciekawostka z tego, ale żeby już produkować, to trzeba się nieźle napracować, żeby coś zrobić, tak?
Widzę, że chyba ma pan nowych klientów, prawda? Chcecie ulepić garnki?
Tak, chcę.
A co byś chciała ulepić konkretnie?
Nie wiem.
Jeszcze nie wiesz. A do czego by ci się przydało to coś, co ulepisz?
Na przykład na świecznik dla mamy.
Na świecznik dla mamy, bo tutaj tata podpowiada, że popielniczka. Popielniczka to coś złego. Dziadek podpowiada, to i tak źle. Źle dziadek podpowiada, nie będziesz lepiła popielniczki, prawda?
Nie.
Nie będziesz. I bardzo dobrze. To chyba musisz usiąść na to krzesełko teraz.
Na szwargołki, na biżuterię na pewno dziewczynka będzie chciała.
Na szwargołki?
No to takie biżuterie i różne takie właśnie pierścionki. Dziewczynki lubią wkładać w takie wazoniki różne.
Dobrze, to zaczynamy. Od czego trzeba zacząć?
No, pierw to mamy glinę przygotowaną już i ją trzeba ustawić na środku centralnie. Tak. Teraz weź sobie usiądź. To nie jest takie proste, dlatego pomagam ustawić, bo wiadomo.
Ale widać w prawy, bo przed chwilą ten okrągły, bezkształtny w zasadzie kawałek gliny no już stał się dzięki bardzo szybkiemu uformowaniu przez pana no czymś, co zaczyna powoli przypominać. Ten pojemnik na szwargołki, jak to pan powiedział.
Tak, tak. No to jest podstawa. Ustawić, żeby to się nie kołysało, to jest podstawa dalszego sukcesu. Jak tego nie ustawi się na środku, to w dalszym efekcie on będzie coraz bardziej się kołysał, tak?
Dobrze, a co teraz?
Dziewczynka musi zmoczyć sobie rączki.
No, zmoczy rączkę.
Obie, śmiało zmocz. I robimy otwór, tak? Robimy otwór, to jest tak zwany, robimy dno. Wybieramy teraz ten otwór, to jest...
O. Zaraz, poczekaj.
Chciałbym zrobić kubek.
No to musisz poczekać chyba chwilkę na swoją kolejkę. Jak, powiedz mi, łatwo idzie, czy trudno?
No łatwo.
Łatwiej niż myślałaś, prawda?
Tak.
Wybieramy tą grubość dna i podnosimy ścianki boczne. I już po tej pomocy zostawiam już sam, niech już dziecko sobie formuje, kształt nadaje, tak? Bo to jest czynność, która się powiela non-stop, a kształt to już jest indywidualny.
Czyli każdy będzie miał swój własny, jedyny, niepowtarzalny pojemniczek na szwargołki.
O to chodzi.
Tak, co pan robi ze swoimi wyrobami? Czy sprzedaje je, czy wysyła, czy sprzedaje tylko i wyłącznie na takich festynach?
Nie tylko na festynach. Trzeba się, jak już mówiłem, trzeba się nagłówkować, ale to jest taki temat sezonowy, tak? Każdy sezon ma swoje kształty, doniczki i tam gadżety turystyczne, tak jak tu mam u żony, tam można zobaczyć anioły, nie anioły różne. I to jest sezonowe w sumie, każdy sezon ma swój towar.
Tak sobie myślę, że na przykład teraz rodzi się taka moda na posiadanie jakichś takich domków na wsi. To może nie rodzi się, ale znamy bardzo wiele osób, które zdecydowały się na takie właśnie szukanie w weekendy spokoju na wsi. Oni kupują często na przykład jakieś stare, rozpadające się domy, remontują je i chcą, żeby te domy także w środku odnosiły się, prawda, nieco do tej historii. Spotkał się pan z takimi ludźmi, którzy na przykład chcieli mieć pełną zastawę, taką prawdziwą z gliny, zrobioną przez garncarza?
Bardzo dużo tego jest właśnie i jest popyt. Ludzie poszukują właśnie rękodzieła takiego, żeby to już miało swoją duszę, że to nie jest tłoczone fabrycznie i no, każdy chce mieć swój kubeczek, tak? Jak się spotyka, to już nie, żeby już serwisy, zastawy są też, ale to każdy kubeczek jest indywidualny praktycznie. Żeby ten miał to, ten miał ten jakieś tam listeczek gdzieś indziej z boczku i takie to jest ten urok, że każdy rozpoznaje, łapiąc swój.
Cierpliwość to jest jeden z tych składników, które do tego przepisu na garncarstwo trzeba dodać, żeby to miało sens i żeby no, sprawiało to przyjemność?
No, przede wszystkim trzeba wymazać z głowy finanse, to trzeba lubić, kochać. Nie myśleć o pieniądzach, to przychodzi później. A jak na ogół to już jak każdy młody próbuje czegoś, to już przelicza ile co, ale nie, to już z tego już nic nie da.
To od innej strony trzeba zacząć.
To trzeba lubić i niestety to się, inaczej się nie da.
A więc cierpliwość i pasja to podstawa zawodu garncarza, a opowiadał o tym Paweł Sela z Gowidlina.
Ja chcę, 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 ja chcę
Rybacy z Ustki chcą radykalnej ochrony ryb. Postulują wprowadzenie 5-letniego całkowitego zakazu połowów na Bałtyku. To ma być sposób na odrodzenie się populacji dorszy oraz poprawę ich kondycji. Teraz ich zdaniem dorsz jest po prostu za chudy, a jego połów nieopłacalny. Zdaniem armatorów połowy paszowe niszczą równowagę w wodach Bałtyku. Dorsz chudnie, bo nie ma co jeść i to problem całego sektora rybackiego, mówi Jerzy Wysoczyński, rybak z Ustki.
Polskie rybołówstwo przestanie istnieć. Bardzo poważnie o tym mówię i bardzo poważnie do tego podchodzę.
Na moje oko te dorsze to wyglądają jakby, jak to się mówi, z tydzień nie jadły. Dorsz jest chudy, cienki, wymiar dorsza 38, a na pół kilo nie przekracza.
Konsultowałem z rybakami, że nie ma innej drogi dzisiaj, żeby ratować polskie zasoby w Bałtyku, jak poprzez zamknięcie Bałtyku na okres co najmniej 5 lat.
Dorsza kondycja jest bardzo, bardzo kiepska.
A z czego to wynika pana zdaniem?
Moim zdaniem to wynika, że mam co tu ukrywać. Będę narzekał, bo to paszowce, kurka chodzą, łapią, tej szproty nie ma, dorsz nie ma co jeść, tak?
Mam teraz na pokładzie kilka ładnych skrzynek ze szprotą, to przynęta, tak?
Tak, to przynęta. Idziemy na haczyki i próbujemy łapać tego dorsza.
A tak parę lat temu to te dorsze o ile były większe?
Kiedyś na wędkę złapałem 24 kilo dorsza. Od tamtej pory łapię od 92 roku. Do tej pory takiego dorsza mi się nie udało trafić jeszcze.
Doktor Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego podkreśla, że sprawa chudego dorsza jest badana od kilku lat.
Połowy paszowe w rozsądny sposób prowadzone w oparciu o kwoty, jakie istnieją, są dopuszczalne. Natomiast to, co robią Szwedzi tymi olbrzymimi statkami, olbrzymimi siatkami, powinno być zdecydowanie zakazane.
My uważamy, że ten dorsz jest chudy, bo lobby paszowe, wielkie paszowe koncerny mogą łowić gdzie chcą i ile chcą. Oni łowią to, czym ten dorsz się żywi. Na tej bezczynności klasy politycznej tracimy my rybacy.
Nie wiemy, co się dzieje z dorszem, dlatego że dorsz zdecydowanie chudnie. Nie wiem, jakie są przyczyny, dlatego że jego populacja jest dość duża i on nie żeruje na szprocie. Czyli jak gdyby nastąpiło rozdzielenie się tych dwóch gatunków ryb. Szprot jest w jednym miejscu, dorsz jest w drugim. I dziwne jest to, że jeżeli dorsz głoduje i chudnie, nie poszukuje swojego pokarmu. Tak?
Stracił instynkt, taki drapieżnika?
Można by tak to powiedzieć. Wynika to prawdopodobnie z warunków hydrologicznych, jak i również zasolenia i tak dalej. Pamiętajmy, że w połowie lat 80. była największa historycznie biomasa dorsza. Polska, nie było wtedy już kwot w ogóle, nie było potrzeby ustalania kwot. Polska odłowiła 120 tysięcy ton dorsza. Dziś mamy kwotę 20. Zasoby szprota były na zdecydowanie niższym poziomie niż są dzisiaj, a dorsz nie był wychudzony. Więc to pokazuje, że jednak musi być jakaś inna przyczyna, która tutaj powoduje, że ta sytuacja ma miejsce.
Paszowce po prostu muszą zniknąć z polskiego Bałtyku. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Wymiar ochronny jest 25 centymetrów. No nie może być takiej rzeczy. Rybacy stoją na stanowisku wyraźnie. Wymiar dorsza to jest 38-40 centymetrów. Musi to być. To jest najmniejsze, żeby ten dorsz miał pół kilo. Dzisiaj on ma wymiar, załóżmy, 38 centymetrów, ale on waży 30 deko, on jest chudy. On nie ma pożywienia.
Rybacy chcą też całkowitego zakazu połowu przez paszowce na Bałtyku, wyłączenie z jakichkolwiek połowów głębi bornholmskiej, a także zwiększenia rozmiarów oczek w siatkach połowowych, tak by nie odławiano małych ryb. W opinii armatorów 5-letni zakaz połowów powinien być ściśle związany z pomocą rządową dla sektora rybackiego, by armatorzy mogli przetrwać 5-letni zakaz połowów, a materiał na ten temat przygotował dla Państwa nasz reporter Przemysław Woś.
Zasnął.
Jutro, można powiedzieć, bardzo ważny dzień dla rolników. Rozpoczyna się bowiem przyjmowanie wniosków do programu modernizacji gospodarstw rolnych i o tym właśnie Sylwia Skupień z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ważny dzień dla tych wszystkich, którzy oczekują już od dłuższego czasu na uruchomienie działań związanych z modernizacją gospodarstw rolnych.
Konkretnie, co to będą za działania? Na co będzie można zdobyć pieniądze?
Konkretnie od 19 października zaczynamy nabory na działanie modernizacja gospodarstw rolnych z trzech obszarów, z obszaru A, B i C, czyli tak naprawdę te wszystkie obszary, które wspomagają nam produkcję zwierzęcą.
Bardzo ładne literki, wymieńmy po kolei, co oznacza A.
A oznacza rozwój produkcji prosiąt, B rozwój produkcji mleka, czyli bydło mleczne, C. Rozwój produkcji bydła mięsnego.
I teraz po kolei. Zaczęliśmy od A, czyli od rozwoju produkcji prosiąt. I tutaj ten punkt jest bardzo ważny z tego względu, że tutaj można dostać najwięcej pieniędzy.
Dokładnie. To jest działanie, ta linia produkcyjna produkcji zwierząt, która jest najbardziej preferowana, jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw rolnych, bo tutaj możemy uzyskać aż 900 tysięcy złotych.
I te 900 tysięcy złotych na co będzie można wydać?
Na modernizację, budowę, nadbudowę, rozbudowę budynków inwentarskich, czyli chlewni, wraz z zakupem wyposażenia, które bezpośrednio będzie dotyczyło tych budynków inwentarskich.
To, że akurat na ten cel można uzyskać najwięcej pieniędzy, jest związane z tym, że polski rynek trzody chlewnej, no mówiąc delikatnie, ma się nie najlepiej, że trzeba go podreperować, trzeba sprawić, żeby Polska pod tym względem dogoniła zachodnią Europę?
Dokładnie. Trzeba wspomagać tą produkcję, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o pewne okresy czasu, jest po prostu mniej preferowana, ale też bardzo narażona na pewne wahania dotyczące cen skupu, żywca. Dlatego po prostu chcemy to preferować, żeby ci rolnicy, którzy mają tą produkcję trzody chlewnej, produkcję prosiąt, po prostu żeby im pomóc.
Statystyki wskazują, prawda, że my jesteśmy bardzo, ale to bardzo do tyłu w porównaniu do Europy Zachodniej. Tam średnia urodzeń to 27 prosiaków, u nas bodaj 19, czyli no lata świetlne za Europą.
Dlatego też trzeba doprowadzić, żeby ta infrastruktura techniczna, ta infrastruktura budowlana, to co jest taką podstawą, jeżeli chodzi o produkcję tych zwierzątek, żeby była zmodernizowana, żeby ta produkcja tych zwierząt była na wyższym poziomie i żeby była bardziej opłacalna.
Taką drugą nogą, drugą podstawą jest też wiedza. Czy w planach są też być może jakieś szkolenia, kursy doszkalające, pokazujące no choćby to, jak ważna jest bioasekuracja, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest odpowiednie żywienie zwierząt.
Zarówno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak przede wszystkim Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą na szeroką skalę szkolenia dla rolników i wydaje mi się, że ta wiedza polskich rolników jest coraz większa, bo oni sami dążą do uczestnictwa w takich typu szkoleniach.
Dobrze, teraz przejdźmy do drugiego obszaru, do punktu B, czyli do rozwoju produkcji mleka.
Rozwój produkcji mleka może troszeczkę mniej finansowany, mniej preferowany, natomiast też bardzo wysoko, bo można tutaj uzyskać aż 500 tysięcy złotych.
I ponownie pytanie, na co w tym przypadku konkretnie?
W tym przypadku konkretnie, podobnie tak jak w przypadku produkcji prosiąt, mamy do czynienia na inwestycje, możemy refundować inwestycje związane z budową, modernizacją budynków wraz z wyposażeniem tych budynków.
Mamy też rozwój produkcji bydła mięsnego, to jest ten trzeci punkt, prawda, na który można otrzymać pieniądze.
Tak. I rozwój produkcji bydła mięsnego, podobnie jak bydło mleczne, na takich samych zasadach będzie współfinansowane przez agencję, czyli też 500 tysięcy złotych.
Powiedzmy co nieco o terminach, o wymogach formalnych dla osób, które będą składały wnioski.
No termin. Termin to przede wszystkim tak, rozpoczynamy 19 października, kończymy 17 listopada. Przede wszystkim zapraszamy do oddziałów regionalnych, bo generalnie tutaj będą rozpatrywane te wnioski i obrabiane tak, żeby doprowadzić do podpisania umowy z jak największą ilością beneficjentów. Oczywiście można wysłać wniosek pocztą, przesyłką rejestrową, można złożyć złożyć w biurze powiatowym. Natomiast ja zapraszam do oddziału regionalnego, bo u nas są pracownicy, którzy na pewno podpowiedzą, jeżeli jeszcze jakiekolwiek będą zastrzeżenia bądź wątpliwości co do wypełnionego wniosku lub załączników.
Lista rankingowa w tym przypadku też będzie?
Tak, będzie lista rankingowa. Lista rankingowa się ukaże w terminie 90 dni od terminu zakończenia naboru wniosków. Będą brane pod uwagę punkty, uzyskane punkty, natomiast podejrzewam i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które osiągną to minimum te 4 punkty, będą weryfikowane i znajdą się na tej liście rankingowej jako wnioski do dofinansowania.
O programie modernizacji gospodarstw rolnych, do którego jutro rozpoczyna się nabór wniosków, opowiadała Sylwia Skupień z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.